Okej, okay, to już proszę dość. Słuchajcie, dochodzimy do czwartego rozdziału. Ostatnio skończyliśmy trzeci, dochodzimy do czwartego i według tego, co tutaj sobie wypisaliśmy, to człowiek niedojrzały to właśnie swoje porządliwość, człowiek dojrzały to szanie pokoju, a nie problemu. Tak? W tym naszym takim planie, według którego czytamy list Jakuba i doszliśmy teraz do czwartego rozdziału. Przeczytamy dzisiaj pierwsze trzy wersety tego czwartego rozdziału. Chciałbym, żebyście otworzyli Biblię. Czwarty rozdział listu Jakuba. Pierwsze trzy wiersze. I tam jest coś takiego napisane. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Do takiego momentu doszliśmy i chciałbym zwrócić waszą uwagę, że rozdział trzeci, kiedy spojrzymy troszeczkę wyżej, kończy się takimi słowami o zasiewaniu owoców sprawiedliwości w pokoju, prawda? Czyli prawdziwa mądrość, o której mówił tam Jakub, charakteryzuje się, oznacza się pokojem. Prawdziwa mądrość oznacza się tym, że jest łagodna, tak? A tutaj nagle Jakub przechodzi do sporów i walk. Skąd spory i skąd walki? My moglibyśmy na podstawie tego, co przeczytaliśmy wcześniej, powiedzieć, spory i walki to brak mądrości, tak? Bo mądrość to pokój i łagodność. Spory i walki to coś odwrotnego, a więc z całą pewnością chodzi tu o brak mądrości. I przeczytajmy sobie to, co tutaj Jakub pisze, pochylmy się nad tym i zobaczmy, co Jakub tutaj chce powiedzieć. Po pierwsze, skądże spory i skąd walki między nami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Jakub mówi, to bierze się z ciała, z cielesnych namiętności, z tego, co pożąda moje ja. Tak? Z tego, co pożąda moje ja. Z reguły to ja jestem tym, który ma rację, prawda? Zauważacie coś takiego? Jak człowiek bardzo łatwo przyjmuje to, z reguły to ja jestem tym, który ma rację, a ten drugi to jest ktoś, kto racji pewnie nie ma. Ale Jakubowi nie idzie tutaj o ustalanie sobie jakichś szczegółów w tych sporach. Kto, kiedy, dlaczego, po co i tak dalej. Jak ludzie się spierają, to właśnie takie pytania, tam na głos, czy ten głos na czworo jest wielony. Kto, dlaczego, kiedy, próbują ustalić okoliczności i tak dalej. Ale Jakub nie chce się tutaj zajmować tym, kto ma rację, kto, dlaczego, kiedy i tak dalej. Ale sięga głębiej i próbuje zbadać źródło, pyta o źródło, skąd się biorą te rzeczy. I on mówi tak, czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych. I wiecie, tam jest użyte słowo hedone, greckie słowo hedone. Z czym wam się kojarzy? Tak, jest taka filozofia życia, która się nazywa hedonizmem, prawda? I ona polega na tym, że uznaje, że najwyższą wartością, najistotniejszą wartością życia jest przyjemność, tak? Myślę, że dzisiaj jest popularna filozofia, nawet jeżeli nie wszyscy potrafią ją nazwać, to na pewno wielu według niej żyje, prawda? Czyli najwyższą wartością życia jest przyjemność, jest szukanie przyjemności. I tutaj właśnie to greckie słowo jest użyte. Czy nie pochodzą one z szukania własnej przyjemności? Z namiętności, które toczą bój w waszym ciele, w waszych członkach. Tego właśnie, słuchajcie, pożąda moje ciało. I moje ciało to zawsze, to wiemy z listu do Galatian, prawda? Pożąda przeciwko temu, co mówi Bóg. Bóg mówi, to jest dobre, to z całą pewnością ciało powie, nie, coś zupełnie innego jest dobre, tak? Jeżeli Bóg mówi, to jest złe, to ciało na pewno będzie tego pragnąć. Tak? Bo zawsze duch i ciało pożądają przeciwko sobie, prawda? One zawsze są sobie przeciwne. Bardzo dobrze, pięknie to czytacie Biblię, to wiecie, jak pięknie to Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian opisuje, prawda? Tą walkę wewnętrzną pomiędzy tym, co grzechem, który mieszka w moim ciele, prawda? A duchem. I przeczytam dwa wersety z tego fragmentu. Bo według człowieka zewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, bo według, przepraszam, pomyliłem się oczywiście, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. A więc zobaczcie, prawda, mój wewnętrzny człowiek mówi, to co Boże jest dobre, tak, bo zostałem zrodzony na nowo z ducha, jestem Bożym dzieckiem, i wewnętrzny mój człowiek, ten odrodzony, ten duchowy człowiek mówi, to co Bóg mówi, to jest dobre, tak? Ale inny zakon mieszka w moich członkach, w moim ciele. I ta cielesna natura mówi zupełnie coś zawsze przeciwnego, prawda? Przyjemności z ciała, pycha, pożądliwości, zaspokajanie własnego ja, egoizm. Pamiętacie tą historię z 7 rozdziału Księgi Jozuego, kiedy Izrael wyruszył po zdobyciu Jerycha, wyruszył na kolejne miasto, które się nazywało Aj, prawda? I tam był pewien mąż o imieniu Achan, który właśnie co zrobił, prawda? Pożądliwości jego ciała wzięły górę nad wszystkim innym i przywłaszczył sobie trochę z łupu tego miasta, prawda? Kiedy z Jerycha, z wcześniejszego miasta, kiedy przywłaszczył sobie trochę z łupu Jerycha, zakopał to, prawda? I kiedy Izrael ruszył na Aj, doznał porażki. Zobaczcie, pożądliwość jednego człowieka postawiła w obliczu porażki cały naród. Bywa tak? Nie? Grzech jednego człowieka, jego pożądliwość, to on troszeczkę sobie przeczytam, że tam są jakieś wymienione nawet trochę srebra, jakąś złotą czaszę, jakąś szatę, prawda? Troszkę. Mam powiedzieć, no cóż takiego wielkiego się stało, tak? Ale Bóg nam tu pokazuje, jak pożądliwość, szukanie, załatwianie spraw po swojemu, prawda? Może postawić w obliczu porażki wiele. To słowo hedone, jak troszeczkę je pobadałem w Nowym Testamencie, ono zawsze w Nowym Testamencie ma negatywny wydźwięk. Zobaczcie, gdzie ono występuje. W Ewangelii Łukasza znany fragment mówi tak, a to, które upadło między ciernie, tak, pamiętacie, o czterech chlebach, które upadło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc wśród trosk i bogactw i hedone, rozkoszy życia, tak, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Paweł mi się do tego sam mówi, bo i my niegdyś byliśmy nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwościom i rozmaitym hedone, rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni, nienawidzący siebie nawzajem. Znowu zobaczcie hedone w akcji, prawda? Co, jaki owoc to robi. I Piotr w swoim drugim liście mówi też tak, i poniosą karę za nieprawość, oddawanie się w dzień rozpuście, uważając za hedone, rozkosz, tak? Więc zobaczcie, za każdym razem, kiedy to słowo występuje w Nowym Testamencie, ono występuje właśnie niestety w takim negatywnym kontekście, gdzie szukanie własnej przyjemności, szukanie przyjemności według ciała, no, przynosi bardzo, bardzo złe owoce. Teraz skupmy się na chwilę nad czymś takim, słuchajcie. To jest znana prawda chrześcijańska. Ja myślę, że wy też ją dobrze znacie, jesteście ją dobrze oswojeni. Moje serce, mój umysł, twoje serce, twój umysł, to jest pole bitwy, prawda? Tam się odbywa walka. Jeżeli sprawiedliwość, czyli to, co Bóg mówi, to, co Bóg chce, przegrywa z moim ja, czyli z tym, co ja chcę, tak? To wynik tych wewnętrznych zmagań zawsze prędzej czy później będzie widoczny na zewnątrz, prawda? A więc najpierw przegrywamy bitwę tu, wewnątrz, w naszym umyśle, w naszym sercu, moglibyśmy powiedzieć, tak? Ale kiedy przegrywamy tą bitwę, to prędzej czy później będzie to widoczne na zewnątrz. To, co się wewnątrz dzieje, tam zawsze będzie na pracy Szefer, wielki apologeta chrześcijański. On zawsze to bardzo mocno podkreśla, że zawsze najpierw wszystko, co dzieje się na zewnątrz, wydarzyło się wcześniej w świecie myśli, wewnątrz człowieka, prawda? Zawsze najpierw jest myśl, a potem ona dopiero przechodzi do działania i zaczynają być widoczne na zewnątrz owoce tej myśli. Sytuacja, zobaczcie, kiedy takie rzeczy się dzieją, kiedy sprawiedliwość, to co chce Bóg, przebywa w moim sercu, w moim umyśle, z tym, czego ja chcę, tak? I prędzej czy później musi dojść do pewnej konfrontacji. Jest to sytuacja nie do uniknięcia, bo jedna pycha, czy egoizm, prędzej czy później zderzy się z drugą, prawda? Natrafi na drugą. Rozumiecie? I konflikt jest gotowy. Właśnie, skądże właśnie i spory, prawda? One zaczynają się zawsze tam, głęboko w sercu, w twoich myślach. U drugiego człowieka dzieje się tak samo, a później przychodzi do konfrontacji. I te dwa egoizmy, dwa ja, prawda? Zderzają się, dochodzi do walk i sporu. I jak gdyby Jakub mówi tutaj, te wszystkie rzeczy, które widać gołym okiem na zewnątrz, wasze baśnie i wasze spory, mają początek w walkach, które toczą się wewnątrz was. Prawda? Rozumiecie? To się nie bierze znikąd. Jakub mówi, te walki najpierw toczą się wewnątrz ciebie, a później dopiero one są widoczne na zewnątrz. Przeczytajmy drugi werset. I tam jest napisane, pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Idąc za ciałem, zawsze pójdziemy przeciwko wierze. Prawda? To znowu list do Galacjan. Duch i ciało są zawsze sobie przeciwne. A więc idąc za ciałem, zawsze pójdziemy przeciwko wierze. Jakub, pamiętacie, kiedy chodziło o mądrość? W pierwszym rozdziale, w szóstym wersecie mówi, że mamy modlić się o mądrość, mamy prosić o mądrość, tak? Ale mówi, proście z wiarą. Pamiętacie, jak to mówi, tak? Proście z wiarą. Wiecie, taką oczywistą rzecz. Ja już proście z wiarą. Cokolwiek się modlić, prośbę, wiarę, tak? Ale ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy zachęcali się do modlitwy z wiarą, ze względu na to, że istnieje również modlitwa z ciałem. Istnieje modlitwa z ciałem i właśnie ten drugi werset o niej mówi, prawda? Mówi o jakiejś modlitwie, którą Jakub określa, mówi, źle prosicie. Nie? Źle prosicie. Mówi, no modlicie się, ale źle prosicie. W sercu płonie pożądliwość. Zrobisz wszystko, aby to zdobyć. Ale nawet kiedy zdobędziesz to, nadal czujesz się niezaspokojony. Znacie to? Prawda? Nadal czujesz się niezaspokojony. Dalej pożądliwość płonie. Dlaczego tak jest? Zaczniemy od tego, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza. To dwa są znane rzeczy. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam, tak? Ale zobaczcie, Jezus mówi tak. Jeżeli czegoś potrzebujesz, jeżeli czegoś pragniesz, to mówi, proś. Innymi słowy, słuchajcie, Jezus mówi, nie załatwiaj tego po swojemu. Skonsultuj się z Ojcem. Z Nim o tym porozmawia. Rozumiecie? Cokolwiek by to było. Przychodzi na Ciebie jakieś pragnienie? Przychodzi na Ciebie jakaś potrzeba? Potrzebujesz, tak? Czegoś pragniesz? Czy Bóg spełnia tylko potrzeby, czy pragnienia też, jak myślicie? Ja mówię tak. Ja myślę, że Bóg jest żywy, prawda? I On nie tylko tak pojątą dobę, prawda, to potrzeby, tak? Pragnienia nie. Nie. Czy jest w żywym samym, mamy to wprost, prawda? Napisane. Że Bóg spełnia życzenia serca. Tak? Ale kiedy przychodzi coś takiego, to żeby to się nie przerodziło w grzech, tak? To Jezus mówi, proś, nie załatwiaj tego po swojemu. Idź do Ojca i z Nim o tym porozmawiaj. Wiele razy, kiedy przychodzi jakieś pragnienie, kiedy przychodzi jakaś potrzeba, no zabieramy się do tego sami, tak? Jakie są tego efekty? Każdy wie. Sam Jakub świadczy. Trzeci dar dobry i datek doskonały, tak? Powiedzmy, to dawanie doskonałe, tak? Skąd pochodzą? Z góry. Jeżeli chcesz otrzymać dobry dar, skontaktuj się z górą jakby, tak? Jeżeli chcesz namieszać, nie kontaktuj się z górą, za to po swojemu. Rozumiecie? I tutaj właśnie, jak gdyby docieramy do tego, co mówi Jakub, źle prosicie. Tak naprawdę nie kontaktujecie się z górą. naprawdę chcecie załatwić to po swojemu. Tylko coś, Jakub jakby mówił tak, tylko coś, co otrzymuje się od Boga, potrafi zaspokoić, tak? Jeżeli będziesz próbował jakąś potrzebę, czy jakieś pragnienie zaspokoić bez Boga, to z całą pewnością nie zostanie to prawdziwie zaspokojone. Także widzicie te baśnie i spory, tak? Moja społeczność z ludźmi się rwie. I to jest ważne. Dlatego, że wcześniej porwała się moja społeczność z Bogiem. Nie? Rozumiecie? Nie konsultowałem się, nie rozmawiałem, nie prosiłem, nie modliłem się. I ta porwana społeczność z Bogiem będzie prędzej czy później widoczna również w moich relacjach z ludźmi. Właśnie i spory, kłótliwość, czyli jakkolwiek to jeszcze Jakub nazywa. Zaniedbałem swoje serce, zaniedbałem swoją społeczność z Bogiem, zacząłem im myśleć i zacząłem działać po swojemu. Efekty są aż nadto widoczne. Dwa przykłady ze Starego Testamentu, z życia Dawida. Pośrednio, bezpośrednio, jeden bezpośrednio z jego życia, a drugi pośrednio z jego życia. Znana jest historia o tym, jak Dawid grzeszył z Batszebą i jak przyszedł później do niego prorok Natan. I między innymi prorok Natan mu powiedział coś takiego. Pamiętacie tą niesamowitą scenę, kiedy mówi, to ty jesteś tym mężem. Pamiętacie, prawda? A mówi, i później mówi tak. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem. I ja cię wyzwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego Pana i żony twojego Pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy. A jeśli by to było za mało, byłbym ci dodał jeszcze. Na co? Rozumiecie? Jak gdyby Natan, no oczywiście przed Natana, Bóg mówi do Dawida. Potrzebowałeś więcej? Dlaczego ze mną nie porozmawiałeś? Dlaczego załatwiłeś to po swojemu? Rozumiecie? Tak? Dlaczego zabrałeś żonę twojego generała? Dlaczego załatwiłeś to po swojemu? Było mi powiedzieć, potrzebowałeś więcej, dałbym ci. Proszę, a będzie wam dane, prawda? Wiecie, że to bezpośrednio też miało wpływ na to, co się działo później w życiu Dawida. Pamiętacie jego syna Amnona, który upodobał sobie swoją przyrodnią siostrę Tamar? Pamiętacie, co się tam stało? Opowiem krótko, jak nie żeby wszyscy byli prowadzeni. Tak? Otóż jeden z synów Amnona, bardzo mu się spodobała jego przyrodnia siostra, czyli też jego córka, ale inną mama miała, tak? I postanowił być z nią. Ale ona wiedziała, że to będzie hańba dla niej, tak? Że nikogo, nikt o tym nie wie. Po prostu, mówiąc krótko, Amnon przyszedł ją zgwałcić. I wiecie, co wtedy Tamar mówi do niego? Mówi tak. Nie, bracie mój, nie zhańb mnie. Czyli prosi go. Nie zhańb mnie. Tak się nie robi w Izraelu. Nie popełnię takiego bezeceństwa. Co do mnie, to dokąd miałbym pójść z moją hańbą? A co do ciebie, to będziesz jak jeden z nikczemników w Izraelu. Uwaga teraz. Pomów raczej z królem, a on mnie tobie nie odmówi. Lecz on nie chciał jej słuchać, zgwałcił ją i zhańbił. Zwróćcie uwagę na to. Pomów raczej z królem. Rozumiecie? Pomów raczej z królem. On ci nie odmówi. Ale Amnon nie chciał prosić. Nie chciał prosić. On mówi, ja to zrobię po swojemu. Frank Sinatra śpiewa taką piosenkę z nami. I'll do it my way. Zrobię to po swojemu. Nie? To jest właśnie duch tego świata. Zrobię to po swojemu. Jakie nieszczęścia dalsze wyniknęły z tego, co zrobił Amnon, to jest cała historia z Absalomem. To jest cały smutek i tragedia, które padły na Mount Davida wtedy. Prawda? Bo Absalom postanowił się zemścić, bo to była jego siostra. Nie? Rozumiecie? Ogromne to ma konsekwencje, kiedy człowiek, zamiast słuchać tego, co mówi Bóg, prosi, będzie ci dany, tak? To mówi, nie będę prosił, zrobię to po swojemu. Zrobię to po swojemu. Konsekwencje tego są zawsze straszne. Wróćmy na chwilę do hedonizmu. Ktoś kiedyś o hedonizmie powiedział. Zacznijmy tak. Hedonizm nigdy nikomu nie dał tego, co obiecał. Prawda? To jest jasne. To tak samo wiecie z narkotykami, z alkoholem, prawda? Alkohol nigdy nikomu nie dał tego, co obiecał. A narkotyk nigdy nie dał nikomu tego, co obiecał. Hedonizm jest właśnie taką filozofią, która obiecuje, ale nigdy nie daje tego, co obiecuje. Ktoś kiedyś powiedział, że najlepszym lekarstwem na hedonizm jest po prostu go spróbować. Nie? Czyli po prostu przeżyć to rozczarowanie, jakie on daje. Czasami jest oczywiście za późno. Ale tak to wygląda. Człowiek, poszukując swojej własnej przyjemności, według swojego własnego sposobu, po swojemu, wpada w ogromny dramat. I właśnie tutaj Jakub mówi, wszystko zrobicie, zabijacie, zazdrościcie, a i tak nie możecie osiągnąć, walczycie i spory prowadzicie, a i tak nie możecie osiągnąć, nie macie. Bo nie prosicie. Nie macie, bo nie prosicie. Bo załatwiacie to po swojemu. I właśnie ten trzeci werset właśnie tak mówi. Prosicie, nawet jeżeli prosicie, a nie otrzymujecie. Dlaczego? Bo źle prosicie, zamierzając zużyć to na zaspokojenie swoich namiętności. A więc nawet jeżeli prosicie, tak? To nie osiągacie, bo źle prosicie i chciałbym, żebyśmy się jeszcze przez chwilę na tym zatrzymali. Nie prosicie, a nawet kiedy prosicie, to i tak, nie tak jak należy. I Jakub mówi, źle prosicie. Na czym to polega? Panie, zaspokój moją potrzebę, tak jak Ty chcesz, niech się Twoja wola stanie. To jest prawdziwa modlitwa, prawda? Panie, zaspokój moją potrzebę, czy zaspokój moje pragnienie, tak jak Ty chcesz, a więc niech Twoja wola się stanie, abym nie poszedł za swoimi pożądliwościami i nie zrobił tego po swojemu, błagam Cię, ustrzyż mnie od tego. Bo wiem, jakie są konsekwencje tego, kiedy człowiek zaczyna robić rzeczy po swojemu. Chroń mnie przed moimi namiętnościami, aby nie wziął mnie w niewolę. Bo takie zaczekanie, prawda? Pożądliwość człowieka, namiętności człowieka zawsze go w końcu biorą w niewolę. Czynią go swoim niewolnikiem. Prawdziwa modlitwa, zobaczcie, to jest bardzo istotne, kiedyś o tym już mówiliśmy. Prawdziwa modlitwa to nie jest wpływ woli człowieka na niebo. To jest wpływ woli Bożej na ziemię. Zgadza się? Pamiętacie? I mówię, często mówię, my o tym rozmawialiśmy, ja pamiętam, tak? Dlaczego mam się modlić, skoro Boża wola wszystko przemaga? Ano właśnie, żeby się dowiedzieć, jaka jest ta wszystko przemagająca wola Boża. I aby wziąć udział w Bożym planie. A nie modlę się po to, aby wpłynąć na Bożą wolę, aby on ją przybił do tego, co ja chcę. Prawda? Co jest prawdziwą modlitwą? Prawdziwa modlitwa to szuka, jaka jest Boża wola. Niech Jego wola się stanie i niech Jego wola ma wpływ tu na ziemię. Jako w niebie, tak i na ziemię. A nie moja wola ma wpłynąć na niebo, żeby niebo ustawiło wszystko tak, jak ja chcę. Prawda? To jest ogromna różnica. Wiadomo, czym jest droga. Izajasz mówi, każdy na swoją własną drogę zboczył. Prawda? Każdy na swoją własną drogę zboczył. To ciekawe, nie? Że tu jest bardzo ciekawy, pokazany problem człowieka. Słuchajcie. Każdy ma swoją własną. To nie jest tak, że ludzie się zgubili i pójdą razem gdzieś, nie? Każdy na swoją własną. Każdy swoje. Każdy szuka swego. Każdy na własną drogę zboczył. To jest właśnie stan człowieka. Nawet słuchajcie, kiedy ja dzisiaj głoszę słowo, mój cel, aby tak się stało, aby tak było, i niech Bóg to pobłogosławi, jest tak. Duchowe powodzenie innych, tych, którzy słuchają. Wy, kiedy się dzielicie Ewangelią, prawda? To po to, aby inni odnieśli duchową korzyść, duchowe powodzenie z tego, prawda? Tymczasem jak często, jak smutne jest to, ta skrywana radość, o której mówiliśmy kiedyś, bo ktoś, z kim się nie zgadzamy, ktoś, kogo nie za bardzo lubimy, właśnie poniósł porażkę. Nie? Rozumiecie? Niby głosimy słowo, żeby ludzie doznawali zwycięstwa, żeby ludzie doznawali duchowego powodzenia. Jak haniebną rzeczą jest wtedy radość z czyjejś porażki. Prawda? To tak jakbyśmy robili coś odwrotnego niż głoszenie słowa. Bo głoszenie słowa jest po to, aby zbudować ku zwycięstwu i ku powodzeniu duchowemu, tak? To czymże jest radość z porażki? To czymś odwrotnym, prawda? Czymś zupełnie odwrotnym. Innymi słowy, jeśli nie dbam o swoje serce, to nawet moje modlitwy mogą stać się narzędziem moich pożądliwości. Często człowiek mówi tak, ale ja się modliłem. Przecież ja się modliłem. No modliłem się naprawdę. W 66 psalmie jest niesamowity tekst. Nie byłby mnie Pan wysłuchał, gdybym knuł jakąś niegodziwość w sercu swoim. Pamiętacie ten tekst? Nie? Pan nie byłby mnie wysłuchał, gdybym knuł jakąś niegodziwość w sercu swoim. Rozumiecie? Mówi, ale ja się modliłem. Calvin mówi, istnieją modlitwy, które chciałyby uczynić Boga sługą ludzkich porządliwości. Wiecie, ale ja się modliłem. Przecież próbowałem przekonać Boga, że powinien zrobić tak, jak ja to wymyśliłem. Przecież modliłem się. A jak to mówi, prosicie, no modlicie się, owszem, a nie otrzymujecie. Ale źle się modlicie. Bo próbujecie namówić Boga, aby zaspokoił wasze porządliwości. Próbujecie go namówić, aby odpowiedział na waszą modlitwę, a wy już macie gotowy plan, jak to zużyć na zaspokojenie swoich własnych namiętności. Tutaj musi znów wrócić ta nasza jakubowa definicja wiary. Jest to wewnętrzne zaangażowanie. Wiara to jest wewnętrzne zaangażowanie w osobistą relację z Bogiem, które robi zewnętrzne owoce uczynku. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, tak? Czyli to wewnętrzne zaangażowanie, znowu to wewnętrzne pierwsze, tak? Aby urodzić zewnętrzne owoce dobrych uczynków. I to brak tego zaangażowania w relację z Bogiem będzie zawsze prowadził do innych owoców. Do tego, co chce moje ciało. Nie? Kiedy zaniedbuję moją relację z Bogiem, kiedy zaniedbuję przebywanie z Nim, kiedy przestaję dbać o swoje serce, kiedy przestaję pilnować swojego serca, jak myślałam, tak? Bardzo szybko pojawiają się zupełnie inne rzeczy. Rzeczy, które przychodzą z ciała. I tutaj chciałbym wam przeczytać z komentarza właśnie do tego listu Jakuba Warrena Wisbiego, świetny komentator Biblii, mówi tak. Ludzie, którzy z powodu swoich pożądliwości są w stanie wojny z samymi sobą, zawsze są nieszczęśliwi. Wojna sam sobie, czy te namiętności, które tam się zmagają. Więc oni są zawsze nieszczęśliwi. Nigdy nie cieszą się życiem. Zamiast być wdzięcznymi za to, co mają, wciąż nawykają na to, czego nie ma. Prawda? Jest to taka, myślę, że oczywista obserwacja życia. Nie są tacy ludzie, prawda? Ciągle niezadowoleni, bo ciągle zamiast być wdzięcznymi za to, co mają, ciągle mają problem z tym, czego nie mają. A inni mają. To znaczy, chodzi zazdrość, prawda? I właśnie tutaj o zazdrości dalej Łyzły mówi. Ciągle są w niezgodzie z innymi, bo wciąż im zazdroszczą. Albo tego, co oni mają, albo tego, co oni robią. Wciąż szukają tego, ja to sobie przypominam, żyłem tak, niech mi Pan wybaczy, ale tak było. Wciąż szukają tego magicznego czegoś, co zmieni ich życie, podczas gdy prawdziwy problem mieszka tak naprawdę w ich sercu. Rozumiecie, tak? To magiczne coś, tą metodę, ten złoty kluczyk, jak kiedyś wam mówię, to świadectwo. Ten złoty kluczyk, który kiedyś znajdę, przekręcę i nagle wszystko będzie. Jak? Tak jak ja chcę. Nie? A tymczasem jestem w niezgodzie z tym światem. Zazdroszczę wobec tych, którzy robią coś, którzy coś mają i ciągle moja uwaga skupiona jest nie na tym, co mam, aby być wdzięcznym, ale ciągle moja uwaga jest skupiona na tym, czego nie mam, aby nie na co czekać. Myślę, że tu naprawdę proponuje nam świetną obserwację. Prawda? Tego nawet prosisz, pożądasz, płoniesz pożądliwością, a ciągle nie możesz osiągnąć. W pewnym sensie, o, tu chciałem zakończyć tak, słuchajcie, bo hedonizm, słuchajcie, hedonizm, to szukanie przyjemności nie jest tak jednoznacznie zły. To chcę powiedzieć. Możecie się zdziwić, ale naprawdę chcę to powiedzieć. W pewnym sensie chrześcijanin jest największym poszukiwaczem przyjemności. Różnica jest taka. Boże dziecko, człowiek duchowy, poszukuje przyjemności nie tej, która płynie z ciała, tak? Ale tej, która płynie z Boga. Jest prawdziwa rozkosz, prawdziwa radość i prawdziwa przyjemność, która płynie nie z ciała, ale z Boga. I tej przyjemności, tej rozkoszy, tej radości poszukiwaczami powinniśmy być każdego dnia. Prawda? Przeczytam wam kilka fragmentów z psalmów, one pięknie oddają to. Zobaczcie. Rozkoszuj się Panem. Rozkoszuj się Panem. Szukaj przyjemności w Panu. Szukaj radości w Bogu. A On da ci tego życzy. Życzy sobie serce twoje. Ja zawsze miałem z tym problem. Jak to życzy? Bóg spełnia potrzeby, a nie życzenia. A nie. Rozkoszuj się Panem. Raduj się Nim każdego dnia. Wtedy twoje serce nie będzie miało problemu z życzeniami grzesznymi, tak? Skosztujcie i zobaczcie, że to jest Pan. Rozmiłujcie się. Zobaczcie, jak to smakuje. Jak cudownie smakuje Jego słowo. Jak będziesz wstawał rano szybko, chciał jak najszybciej dotrzeć do Jego słowa. Tak? Skosztuj i zobacz, jak On jest dobry. Zrób jeden. I tutaj on jest... O lepsze tłumaczenie muszę się było pokusić, ale przeczytam wam z 16 jeszcze taki mój ulubiony werset. Dasz mi poznać drogę życia. Obfitość radości w obliczu twoim. Rozkosz po prawicy twojej. Tam jest takie słowo, tam są takie taki tekst hebrajski, który mówi, że Bóg trzyma w swoim ręku wszystkie rozkosze. Nie? On trzyma w swoim ręku wszystkie rozkosze. A więc zobaczcie, przyjemność to nie jest coś, co jest obce Bogu. Tu nie chodzi o jakiś ascetyzm, prawda? Że prawdziwe chrześcijaństwo polega na odrzuceniu przyjemności. Owszem, polega na odrzuceniu przyjemności, ale przyjemności, która przychodzi z ciała, która jest zaspokajana według ciała, według porządliwości ciała, według namiętności ciała, tak? Ale jest przyjemność, jest rozkosz, jest radość, której każdego dnia powinniśmy poszukiwać. Czyli powinniśmy być, jak mówi John Piper, chrześcijańskimi hedonistami, tak? Szukać rozkoszy w Panu, szukać radości w Bogu. Abyśmy nie byli właśnie tymi, o których my wszyscy mówimy, ciągle niezadowolony z życia, ciągle stękający, ciągle narzekający, bo ciągle ma coś, czego nie ma, tak? I ciągle ma coś, na co może narzekać. Niezrównany ludzi spisze nam listy starego diabła. Słuchajcie, stary diabeł pisze do młodego diabła. Instruuje, przypomina. Przyjemności to jego wynalazek, jego to Boga, nie? Przyjemności to jego wynalazek, nie nasz. On jest stworzył. Pomimo wszelkich naszych prób i wysiłków, nie udało nam się stworzyć żadnej. Wszystko, co możemy zrobić, to zachęcać ludzi, aby po przyjemności, które stworzył nieprzyjaciel, czyli Bóg, tak? Sięgali w czasie, w sposób i w stopniu, na które on nie zezwala. Rozumiecie, nie? Diabeł nie potrafi. To jest poza jego naturą. Bo jest złem, tak? Bo jest złym. Stworzyć ani jednej przyjemności. Tutaj stary diabeł mówi, próbowaliśmy, nasze wszelkie wysiłki zawiodły, nie udało nam się żadnej przyjemności stworzyć. Jedyne, co możemy zrobić, to namawiać ludzi, zachęcać ich do tego, aby sięgali po przyjemności, które stworzył Bóg w sposób, w czasie, w stopniu, na które on nie zezwala. To jest bardzo proste tak naprawdę. Wiecie, to na tym polega to ustaw. Prawda? Bo Paweł mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, tak? Więc Paweł mówi tak. Pragnienia seksualne są dobre, ale co to jest złe? Pragnienie, żeby coś posiadać, jest dobre. Ale chciwość i złodziejstwo są złe. Zgadza się? To, że chcesz się najeść, chcesz się nakarmić, to jest dobre. Ale oprawstwo jest grzechem. Po prostu. Rozumiecie, na czym to polega, nie? I teraz, ja bym mówił tak. To są wszystko przyjemności. Bóg stworzył Jedzenie. Tak? Stworzył seks. Stworzył piękne kreaturę. Namówmy człowieka, aby korzystał z tych pięknych, przyjemnych, dobrych rzeczy, które Bóg mi dał, po swojemu. Rozumiecie? Nie po Bożemu, ale wykorzystał tego w sposób, w czasie i w stopniu, który wynika z jego porządliwości, z jego ciała, a nie z tego, co on mógł. Niech sięga po jedzenie, ale nie tak, jak Bóg mówi. Niech sięga tak, jak mówi jego ciało, jak mówi porządliwość, tak? Rozumiecie? A ty co? Niech sięga po różnego rodzaju rzeczy. Niech je posiada, ale nie tak, jak mówi Bóg. Tak, jak Bóg tego wyprawia. Niech robi to tak, jak on sam prawi. Jak to wynika z jego porządliwości, jak to wynika z jego namiętności. To przyniesie mu kłopot. A o to nam chodzi. Mówi diabeł. Nie? Czyli mówiąc krótko tak. To Bóg jest twórcą wszelkiej radości. Zgadza się czy nie? Człowiek naturalny szuka radości. Będzie szukał przyjemności, radości, rozkoszy, jakkolwiek by to nazwać, tak? Będzie szukał. Bo ostatecznym, i to jest ważne, co wiecie, ostatecznym celem człowieka, głównym celem i ostatecznym celem człowieka jest radować się, rozkoszować się Bogiem na wieki. W ten sposób Bóg jest uwielbiony. Oddawać chwałę Bogu przez to, że na wieki będziemy się Nim rozkoszować. Radować się Nim. Tak? To jest chwała na Boga. Człowiek, który szuka radości, znajdzie zaspokojenie tylko Boga. Tak? Człowiek, który szuka radości bez Boga, zaspokojenie bez Boga, skazany jest na ciało i na jego porządliwości. Prawda? Jak się pomija Boga, to nic nie dostaje, tylko ciało. To, co jest w ciele. A więc ciało i jego porządliwości. Pomijając Boga i zaspokajając swoje potrzeby, swoje pragnienia po swojemu, według ciała, nigdy nie osiągamy prawdziwej radości. Prawda? Dlatego zobaczcie, jak tutaj mówi. Prosicie, a nie otrzymujecie. Dlatego, że źle prosicie, prawda? Innymi słowy, Jakub mówi po prostu tak. Twoje pragnienia i twoje potrzeby. Jeżeli pomijasz Boga, jeżeli nie prosisz, jak on mówi, aby ci było dane, jeżeli nie oczekujesz jego daru, jeżeli nie liczysz na to, co od niego otrzymasz, a chcesz to wszystko załatwić po swojemu, to mogę ci powiedzieć, nie otrzymasz i nie będziesz miał. Nie osiągniesz, jakkolwiek będziesz próbował. Twoje serce pozostanie nadal niezaspokojone. Świat, ciało, diabeł będą cię obiecywać radość, a nigdy radości mieć nie będziesz. Będą ci obiecywać pokój, a pokoju nigdy mieć nie będziesz. Będą ci obiecywać rozkosz, a ona cię nigdy nie zaspokoi, nie zadowoli. Bo wszystkie te rzeczy są tylko i wyłącznie w Bogu. Jezus mówi, proście, a będzie wam dawał. Rozkoszuj się Pan, a on da ci, czego życzy sobie serce twoje. Prawda? Skosztuj i zobacz, jak dobry jest Bóg. To w jego ręku są wszystkie rozkosze, wszystkie radości, wszystkie przyjemności. Tak? Przeczytałem na końcu tego, tak jak to czytaliśmy, przypomnijmy sobie. Skądże spory i walki między nami? Czy nie pochodzą one z namiętności właśnie, które toczą bój w członkach waszych? A więc ta wewnętrzna walka w środku człowieka zawsze, prędzej czy później, będzie się objawiała na zewnątrz przez waszni spory z innymi. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Robicie wszystko. Składacie ogromny wysiłek. Tak? Ciągle nie możecie tego osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie właśnie, próbując osiągnąć zaspokojenie, ukojenie, radość, pokój. Nie macie, bo nie prosicie. Tak? Pominęliście najważniejsze. Pominęliście to, co mówi Bóg. Proś, a będzie ci dane. Rozkoszuj się Panem, a On da ci, czego życzy sobie serce Twoje. A nawet jak prosicie, werset trzeci, tak? Nie utrzymujecie dlatego, że źle prosicie, zamierzając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności, ale nawet jeżeli prosisz, to tak jakbyś w ogóle nie prosił. Bo wcale Cię nie interesuje, jaka jest wola Boża, co Bóg ma dla Ciebie, tak? Ale próbujesz namówić Boga, by stał się sługą Twojej własnej porządliwości. I prosząc o coś, już masz gotowy plan, jak zużyć to na zaspokojenie tego, co ja. Nie? I to jest bardzo istotne, że jeszcze raz tego Kalwina tu przeczytam. Istnieją modlitwy, które chciałyby uczynić Boga sługą ludzkich porządliwości. Tak? Wiecie, kiedy Jezus się modlił w Getsemane, możemy to tutaj wspomnieć na koniec, tak? To jest właśnie niesamowity przykład tego, niech się Twoja wola stanie. Nie pragnę, nie pożądam śmierci na krzyżu, tak? Wręcz przeciwnie, jakby się dało, to ten kielich, gdybyś mógł odsunąć, tak? Ale nie moja wola, nie to, co ja chcę, ale nie Twoja wola się chce. Bo to będzie z całą pewnością dobre, tak? Tam właśnie w Getsemane możemy się uczyć modlitwy. Prawdziwej modlitwy, która zawsze szuka tego, co postanowił Bóg i aby to, co postanowił Bóg, stało się tu na ziemi. Niestety bardziej popularna, myślę. Przynajmniej tak obiegowo. Formułą modlitwy jest: będę dobijał się do niego, będę atakował niego, będę głośno wołał i długo i wytrwale będę wołał, aż Bóg nie zrobi tego, co ja chcę. Nie spotykacie czegoś takiego. Nie? To by się lecał nawet słychać. Tak się modliłem, że Bóg nie miał wyjścia, musiał mnie wysłuchać. Niech Bóg nas błogosławi. Niech da nam, jak mówi Paweł w liście, ostatnio coś się we mnie, jakoś tak zakotwiczyło we mnie to słowo. Niech Bóg oświeci oczy serca naszego, nie? Abyśmy zobaczyli, jakimi cudownymi rzeczami Bóg nas obdarza. I jak cudowne rzeczy się dzieją w naszym życiu, kiedy otrzymujemy dar z góry. Z drugiej strony, jak złe rzeczy się dzieje, kiedy nie szukamy daru z góry i postanawiamy to zrobić po swojemu. Amen.